Cześć, dzień dobry, z tej strony Jojurga i podcast Bezpieczni. W 9 odcinku porozmawiamy o rozszerzeniu zmysłowym. Zastanowimy się, czym jest sensing i Umwelt. Zahaczymy o transhumanizm, zobaczymy, jak ma się Neuralink i ich rozwiązania w połączeniu relacji mózg-maszyna i mózg-mózg oraz zastanowimy się, gdzie w tym wszystkim jest cyberpunk. Zapraszam serdecznie, do usłyszenia. Zbliżamy się do końca tej serii i chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co się dzieje w technologiach i jaka jest koncepcja cyborgizacji człowieka, jakie ja mam na ten temat przemyślenia i gdzie ten transhumanizm już się pojawił, a gdzie dalej pojawiać się będzie. I zaczynając od tytułu odcinka, czyli właśnie słowa sensing, chciałabym Wam wyjaśnić, o co z tym wszystkim chodzi. To w języku polskim, jak ostatnio miałam okazję się zastanawiać, jest dość trudne, dlatego, bo nam zmysłowość kojarzy się z czymś bardzo miękkim, wręcz erotycznym, sensualnym. Myślę, że sensoryka byłaby zdecydowanie bliższym odniesieniem tego, czym sensing w takim pojęciu angielskim jest, bo odnosi się on do doświadczania świata właśnie za pomocą zmysłów, ale do takiej poszerzonej percepcji. Jeżeli chodzi o słowo Umwelt, to ono się pojawia u Dawida Eagleman'a. Mówiłam o nim już kilkakrotnie. On jest twórcą kilku świetnych książek i też mówcą TEDowym, więc nieustająco Was do niego odsyłam. On odnosi niemieckie słowo Umwelt, czyli to środowisko, otoczenie osobiste, właśnie do tego sposobu receptywnego, zmysłowego odbioru rzeczywistości w odniesieniu do mózgu jako narzędzia przetwarzania danych. I on uważa, że jesteśmy w stanie ten Umwelt wokół siebie, to środowisko osobiste, poszerzać o nowe bodźce zmysłowe, które nasz mózg może percepować, może rozumieć. To jest ta słynna historia z kamizelką, która przekazuje mu na skórę pleców aktualne dane z giełdy, czy opaska na czoło, która pokazuje, znaczy pozwala nam odczuwać kształty, które stoją przed nami, jeżeli nie możemy ich zobaczyć. I w oparciu o te dwa słowa przechodzimy do całej koncepcji transhumanizmu i tego, jak od tak naprawdę wielu lat człowiek ma coraz bliższy kontakt bądź romans z technologią. Ten pomysł na to, że człowiek może mieć czy wszczepy, czy implanty, czy protezy pojawił się tak naprawdę bardzo dawno temu. Pierwsze koncepcje czy aparatów słuchowych, czy chociażby okularów pojawiają się bardzo dawno temu, bo jakbyśmy pomyśleli, czym są okulary, to okulary rzeczywiście są chyba jednym z pierwszych rozwiązań, które miały nam pomóc robić coś lepiej. Czyli tracimy wzrok, bierzemy monokl, a potem bierzemy okular i zaczynamy coś widzieć lepiej. Potem pojawiły się aparaty słuchowe, w międzyczasie odkrywamy, że mamy to słyszenie kostne, dzięki któremu powstała słynna 9. symfonia Beethovena. I powoli idziemy w tą stronę, że potrafimy coraz więcej. Są protezy, najpierw drewniane, potem z tworzyw dla osób, które straciły kończyny. Pojawia się koncepcja wymiany stawów, pojawiają się sztuczne biodra czy kolana. Następnie pojawia się koncepcja sztucznego serca. No już pomijając całą osobną część transplantologii i w ogóle wymiany organów w kwestii ratowania życia. I od ostatnich, myślę, 50-60 lat ta koncepcja niezwykle przyspiesza, bo zaczynamy chcieć nie tylko naprawiać ciało i zmysły, które mamy, tylko chcemy zacząć poszerzać nasze pojmowanie rzeczywistości o te umiejętności, które na przykład mają inne zwierzęta. I chciałabym się dzisiaj odwołać do dwóch publikacji zrobionych przez BBC, a następnie przegadać z Wami albo opowiedzieć Wam trochę projektów ze świata, które o tym mówią. Dla mnie, i to jest rzeczywiście książka, która chyba powinna być obowiązkową lekturą do tego bloku podcastu, na pewno jest to lektura Mimowolnych Cyborgów, bo tam jest najlepiej zebrana wiedza chyba w języku polskim o aktualnych działaniach wokół zmieniania ludzi cyborgi i jest to rzeczywiście super przystępnie napisane, więc mogę uchodzić za chodzącą reklamę tej publikacji. Zresztą też wydawnictwa Czarne. Zaczynając od samej koncepcji tego, gdzie my jesteśmy w łączeniu człowieka z technologią i gdzie są nasze limity biologiczne, powstał obszerny artykuł BBC Science mówiący o łączeniu robotów i ludzi. Jest tam oczywiście trochę bicia piany i snucia makabrycznych wizji, ale w takim racjonalnym podejściu do argumentów i możliwych rozwiązań w medycynie, myślę, że to jest fajny wstęp do tego, gdzie realnie z tymi technologiami jesteśmy. Coraz więcej różnego rodzaju implantów jest używanych w medycynie. Oczywiście na ten moment prawo i etyka pozwala używać takich implantów w momencie, kiedy straciliśmy jakieś możliwości, czyli albo się urodziliśmy z jakąś dysfunkcją, albo w wyniku wypadków czy chorób przestaliśmy móc skorzystać z naszego ciała w sposób, który biologicznie jest możliwy. I tylko w takich momentach prawo pozwala na głębokie ingerencje, czy przez stymulację zewnątrzczaszkową, czy przez stymulację głębokoczaszkową, jeżeli chodzi o implanty mózgu, czy przez jakiekolwiek dodatki, dostawki, protezy wokół naszego ciała. Oczywiście głównym polem eksperymentów są byli wojskowi, którzy bardzo często zgłaszają się do takich eksperymentalnych terapii. Tutaj przodownikiem pracy w prowadzeniu badań niepodważalnie jest DARPA, czyli amerykańska agencja zajmująca się przede wszystkim rozwojem broni. Jeden z bardzo słynnych naukowców z kretkiego pochodzenia po jej pierwszym grancie dla DARPY powiedział, że nie chce żadnego kolejnego, bo wyniki jego badań w rękach agencji są jak danie żyletek czterolatkowi. Bardzo mi to dało do myślenia, no co nie zmienia faktu, że bardzo wiele badań publikowanych przez DARPY naprawdę są przełomowe, no i jest to agencja, która ma ogromne budżety. Tak więc czy praca nad koncepcją przesyłania myśli z mózgu do mózgu, czy myśli i obrazów, bo takie badania trwają, czyli telepatii, czy poszerzenia widzenia, czy poszerzenie słyszenia, czy wzmacnianie szkieletów, bo to też jest bardzo ciekawa koncepcja, czyli wszystkie egzoszkielety. Te rzeczy w dużym stopniu się już dzieją i są super fascynujące. Mamy też osoby, które uchodzą za cyborgi. Pierwszą taką osobą był Neil Harbison, człowiek, który słyszy kolory. Swojego czasu o nim było bardzo głośno. Jest to Hiszpan, który urodził się z bardzo specyficznym defektem genetycznym, mutacją genetyczną, która uczyniła jego świat czarno-białym. Ta przypadłość nazywa się achromatopsją i najprościej byłoby ją opisać jako turbodaltonizm. Dla niego świat jest absolutnie czarno-biały i Neil, najpierw studiując sztuki, potem muzykę również, postanowił, będąc w Londynie i słysząc o możliwych rozwiązaniach wokół poszerzeń zmysłowych za pomocą technologii, postanowił stworzyć pewnego rodzaju opaskę na głowę z kamerą, która z zbierając obrazy z jego otoczenia, przekłada je na wibracje i dźwięki, tak że jego mózg jest w stanie rozumieć otoczenie kolorystyczne, słysząc je. Jest to bardzo piękna historia, bo on też na przykład mówi, jakimi kolorami słyszy głos osoby, z którą rozmawia, jak słyszy miasta, jak słyszy miejsca, jak słyszy obiekty. To bardzo pokazuje, jak nasz mózg jest w stanie się adaptować do tego typu rozszerzeń, to daje nam zupełnie nowe możliwości poznania i to jest to trochę, co chciałam Wam powiedzieć we wstępie, że my widzimy jakiś określony wycinek rzeczywistości, na który pozwala nam nasza percepcja zmysłowa, ale właśnie dzięki temu, że mózg może się tak szybko uczyć i adaptować do rozszerzeń zmysłowych, o czym mówi Eagleman, jesteśmy w stanie naprawiać albo robić takie mosty pomiędzy ułomnościami, które na jakimś etapie rozwojowym w naszym mózgu się pojawiają. Sztukę, muzykę Neila można znaleźć w internecie, bardzo Wam polecam. Jest też bardzo fajny artykuł o nim na Wyborczej sprzed kilku lat, co też Wam oczywiście podlinkuję. Żeby było ciekawiej, jego dziewczyna, która jest tancerką, ma implant, który powoduje, że czuje ruchy tektoniczne ziemi i ona układa choreografię do tych ruchów tektonicznych, więc na przykład jej taniec jest inspirowany albo jest fizycznym przekazaniem tego, jak odczuwa trzęsienia planety, trzęsienia ziemi. I jest to fantastyczne, bo pokazuje nam, w jaką stronę można pójść w jaką stronę, jakie możliwości dają nam technologie. Oczywiście dla Neila to rozwiązanie użycia tej anteny, którą on nosi na głowie i która uważa, że jest elementem jego ciała, o którą zresztą on stoczył kiedyś batalię sądową, dlatego bo podczas jakiejś sytuacji, chyba protestów, policja zniszczyła tą jego kamerę i on powiedział, że to było uszkodzenie na jego ciele. Więc to też pokazuje, że dla osób, dla których technologia jest jednym ze składowych elementów radzenia sobie w rzeczywistości, tego typu czy implanty, czy protezy stają się częścią ciała. I to w ogóle zmienia naszą percepcję rzeczywistości, bo czym więcej będziemy mieli takich rozwiązań, tym będzie się zacierać granica wokół tego, czy to, co biologiczne jest tym, co jest ludzkie, czy również to, co technologiczne jest tym, co jest ludzkie. I tu można wrócić do koncepcji chociażby protezy biodra, no bo jest ona w naszym ciele, jest ona wykonana absolutnie sztucznie, a jednak dzięki niej jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. To oczywiście rodzi bardzo wiele pytań, bo jeżeli będziemy ludzi wspierać technologicznie, na przykład w wypadku żołnierzy, w ramach szkoleń i podnoszenia ich umiejętności w przestrzeni teatru wojennego, to co się stanie w momencie, kiedy taki żołnierz przejdzie na emeryturę i na przykład jego implanty zostaną dezaktywowane. I wtedy rodzi się pytanie, co się stanie z jego osobowością, jak on się będzie czuł, ile czasu będzie trwał powrót do tak zwanych ustawień fabrycznych. Bo to, że mózg uczy się szybko, to wiemy, ale jak szybko będzie się oduczał, tego jeszcze nie wiemy. I to są też bardzo ciekawe badania, bo w tej chwili używa się implantów stymulujących albo regulujących przepływ prądu w naszym mózgu w wypadku leczenia bardzo ciężkich depresji. Osoby, u których takie implanty zastosowano, powiedziały, że oczywiście czują poprawę, bo wiadomo jest, że ta metoda jest skuteczna, ale zaczęły się zastanawiać nad tym, czy ich lepszy nastrój wynika z tego, że im jest lepiej, czy że implant powoduje, że im jest lepiej i kim są oni. To są bardzo w ogóle fundamentalne pytania, które ludzkość zadaje sobie od powstania świadomości, ale gdzie jestem ja? Czy ja jestem implantem? Czy ja jestem kooperacją z implantem? Czy ja jestem tą osobą, którą byłem zanim wszczepiono mi implant, który pozwala mi funkcjonować? Więc to są pytania, z którymi na pewno w następnych latach będziemy się mierzyć i niepodważalnie są to pytania super ważne, dlatego bo nasza rzeczywistość się poszerza o nową wartość. Internet, który znamy, przechodzi zmiany. Z przestrzeni dwuwymiarowej stanie się przestrzenią trzywymiarową. Jakiekolwiek uniwersum powstanie, bo wiemy, że to nie będzie tylko metavers, tylko wiele różnych uniwersów, będziemy się mierzyć z zupełnie nową koncepcją radzenia sobie z przestrzenią. Czyli będziemy mieli przestrzeń realną, którą znamy i będziemy mieli przestrzeń trójwymiarową, doświadczalną zmysłowo, przynajmniej tak mówią jej twórcy, w przestrzeni wirtualnej. Tu jest bardzo wiele wyzwań, wokół których pojawiają się bardzo ciekawe rozwiązania technologiczne. Wszystkie rękawice haptyczne, które mają pomagać nam odczuwać w tym wirtualnym świecie. Tu oczywiście jest mój wielki opór i o tym już w ostatnim czasie powiedziałam w różnych podcastach, tak bardzo dużo, więc po prostu Wam podlinkuję to, co mówiłam wcześniej, co sądzę o Mecie i jakie widzę wyzwania wokół niej, bo widzę też nadzieję, ale widzę bardzo dużo wyzwań dotyczących właśnie naszej sensoryki, bo tak jak internet, który znamy, opiera się na zmyśle wzroku i na zmyśle słuchu, tak Meta ma się opierać na doświadczeniu w pełni sensorycznym, no co powoduje, że będziemy musieli mieć jakąś formę kombinezonów, już nie tylko rękawiczek, nad którymi dość usilnie pracuje Meta Reality Labs, tylko całych kombinezonów, które mają nam pomóc doświadczać przestrzeni chociażby właśnie w tym świecie wirtualnym. Ja mam swoje fantazje na ten temat i uważam, że to nie Meta, tylko świat porno dowiezie nam pierwsze porządne kombinezony, bo to nadal jest branża, która odpowiada za wielozmysłowe doświadczenia i robi na tym gigantyczne pieniądze, więc to im będzie z pierwszego punktu widzenia na tym zależeć. Ale tu też się robią bardzo ciekawe wyzwania dotyczące znowu naszej świadomości. Nomen omen jest słowo, którego DARPA i bardzo wiele innych instytucji głęboko badawczych nie używa, bo rodzi duży opór społeczny, świadomości tego, kim jesteśmy. Bo jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że młody człowiek dojrzewa w świecie, gdzie codziennie może być innym awatarem, to w okresie wzrostu sklejenie tego, kim jestem, w jedno spójne self może się okazać nieosiągalne i pytanie, gdzie my wtedy społecznie się w tym znajdziemy i czy to wielozmysłowe doświadczenie będzie nam utrudniać czy pomagać. Ja jestem w stanie sobie wyobrażać, że jeżeli w każdym z tych światów będziemy inaczej odczuwać, to rozszczepienie osobowości może być gigantyczne. Więc z jednej strony widzę przepiękny potencjał dla projektantów, neuroinżynierów i całej masy programistów, którzy będą powodować, że będziemy w stanie się przytulać na odległość, żyjąc na dwóch różnych końcach świata i będziemy w stanie czuć pocałunek, zapach osób, które kochamy i za którymi tęsknimy, czy odwiedzać miejsca zagrożone zagładą na planecie w momencie, w którym puszczanie tam ludzi już po prostu zagraża ich unicestwieniu, nie jadąc tam, nie lecąc tam. I z tego miejsca widzę w tym pewien potencjał. Czy właśnie w Mecie będziemy opowiadać swoim dzieciom, czy wnukom, czy prawnukom o świecie, który utraciliśmy. Ale z punktu widzenia przeniesienia życia do uniwersów jestem dalece sceptyczna, no bo też jak wiemy, nasze mózgi sobie tak jak z różnymi pojedynczymi wszczepami radzą coraz lepiej, tak z Oculusem radzą sobie zupełnie różnie. Oczywiście tych rękawic, wracając do początku tego wywodu, jest coraz więcej. Jest taka rękawica, która występuje w parze Flex and Feel. Też ciekawy koncept, akurat nie stworzony dla Mety, tylko stworzony do zupełnie zwyczajnych sytuacji życia w związku na odległość. I ona powoduje, że jak w jednej rękawicy osoba zgina rękę, to osoba, która ma drugą rękawicę na drugiej stronie świata, tylko jest podłączona Bluetoothem do internetu, czuje zgięcie tych palców, czyli na przykład jest w stanie poczuć uścisk dłoni. To nie jest ani nowe, ani odkrywcze, no bo tak jak już wspominałam, koncepcja wysyłania dotyku na odległość jest nam znana od bardzo dawna. Jest taka bransoletka, która nazywa się Hey, stworzona całkiem niedawno jako taki nowy gadżet właśnie wysyłania dotyku na odległość. Ale cały czas wracam do tego, że mamy na tym polu pewne osiągnięcia. Pan Generator 2014 rok i Tactilio i właśnie projekt bransoletki, który miał wysyłać dotyk i być w kontakcie z bliskimi po drugiej stronie globu. Więc te koncepcje mamy od wielu lat. Wiemy, że one są nam potrzebne. Mamy coraz lepsze technologie do tego. Wiemy też już po doświadczeniu pandemii, jak bardzo tego dotyku potrzebujemy. Wiemy też, jak bardzo dużo dzieci ma wszelkie zaburzenia sensoryczne, więc mamy pełną świadomość, przynajmniej my jako dorośli, że Meta nie jest lekiem na całe zło. I w tym widzę pewne nadzieje, nawet jeżeli tych szczepów, implantów, rozszerzeń swojego ciała będziemy mieli niepodważalnie coraz więcej. I tak jak wspominałam, już Annie Liu z MIT pracuje nad wysyłaniem zapachu i nad Smelfy, a Emma Yang Zhang stworzyła The Kissinger, taką dostawkę do telefonu, która pozwala nam wysłać pocałunek na odległość. I to oczywiście z jednej strony jest dość kuriozalne, a z drugiej strony, jeżeli wyobrazimy sobie świat, w którym będziemy żyli w zamkniętych ekosystemach, bo świat na zewnątrz nie będzie się nadawał do spożycia, a nagrywam ten odcinek w momencie, kiedy wybuchła afera z tak naprawdę uśmiercaniem Odry. Myślę, że ta koncepcja będzie dla Was dużo bardziej zrozumiała, że taka przyszłość może nas czekać, że zanim zamieszkamy na Marsie bądź na Księżycu, co teoretycznie według planów NASA jest dużo bliższe, będziemy musieli tworzyć zamknięte ekosystemy na Ziemi, żebyśmy mogli spokojnie jeszcze gdzieś oddychać i funkcjonować. Więc może się wtedy okazać, że czy dotyk bliskiej osoby, która jest w innym habitacie, czy pocałunek jednak są czymś, co utrzymuje nas w zdrowiu psychicznym, no bo nadal mimo wszystkich marzeń Zuckerberga jesteśmy istotami niezwykle biologicznymi. Pojawiają się też ciekawe rozwiązania zupełnie rozrywkowe, ale takie na pograniczu chemii, fizyki i inżynierki. Na przykład jest Multisensory Interactive Media. To jest aplikacja, do której jest stworzony obiekt w postaci kieliszka z taką grubą podstawą na dole, która nadaje naszemu koktajlowi bądź płynowi, który chcemy wypić, bardzo konkretne doświadczenia. Dodaje do niego zapach, dodaje do niego kolor i powoduje, że ta animacja, która powstaje wokół płynu, zupełnie zmienia nasz odbiór tego, jaki ten płyn jest. Czyli jesteśmy w stanie zmienić odczucie jego smaku, jesteśmy w stanie zmienić wrażenie, czy on będzie dla nas lekarstwem czy przyjemnością, a aplikacja, która obsługuje to urządzenie, robi nam test, na co w tym momencie mamy ochotę. Z jednego miejsca jest to absolutnie kuriozalne, bo ja cały czas powtarzam, że wyprodukowaliśmy krzeseł na następne 200 lat, więc właściwie nie powinniśmy się już tym zajmować, a jako projektanci powinniśmy się skupić na przetwarzaniu wyspy śmieci wielkości Francji na Oceanie Spokojnym. I wymyślanie tego typu obiektów jest gdzieś z miejsca zjadania czasu i zasobów. Z drugiej strony, jako narzędzie badawcze pokazujące, jak my na bodźce reagujemy, co nam robi dobrze, przy jakim nastroju, jakie mamy tendencje do tworzenia czy comfort zone, czy comfort food, widzę w tym duży potencjał. Czyli znowu niekoniecznie kupujemy gadżety na AliExpress, żeby zrobić imprezę, a potem rzucić to w kąt, tylko wykorzystujemy takie obiekty do tego, żeby poprawiać finalnie otoczenie wokół nas. Drugim bardzo podobnym narzędziem jest Virtual Lemonade. To jest urządzenie, i właśnie sobie zdałam sprawę, że źle Wam powiedziałam, Multisensory Interactive Media. To jest laboratorium, które tworzy te obiekty. Ten kieliszek i ta aplikacja nazywa się Voctail, a urządzenie do tworzenia wirtualnej lemoniady nazywa się Virtual Lemonade. Czyli mamy sprostowanie w ramach odcinka. Dobrze, że skorygowałam się sama. Słuchajcie, może być tak, że po wyjściu tego bloku będę pisać Wam maile albo będę pisać na social media uaktualnienia naukowe, jeśli coś się okaże już nieaktualne w momencie publikacji. Ale tak jak wspominałam na samym początku, publikujemy rocznie prawie 1 000 000 badań naukowych, więc może się okazać, że jednak będę Wam podsyłać sprostowania. Teraz złapałam się na tym sama. Virtual Lemonade jest znowu wyglądającym dość laboratoryjnie obiektem, który zamienia wodę w płyn, który daje nam poczucie picia lemoniady. Więc poprzez podświetlenie naczynia, w którym ta woda się znajduje, i zastosowanie odpowiedniego pH, które sprawia, że woda jest kwaśna, myślimy o tym, że czysta woda jest dla nas lemoniadą. Bardzo ciekawe w momencie, kiedy będziemy mieli już tak ograniczone zasoby, że jeżeli będziemy chcieli coś wypić bądź zjeść, będziemy musieli symulować wspomnienia. Ja widzę w tym dość futurystyczną nadzieję. Tak jak jest taka koncepcja, że w przyszłości będziemy drukować jedzenie z proszku i ten proszek zawsze będzie tym samym proszkiem, tylko drukarka, barwniki i zapachy nadadzą mu wspomnienie tego, co znamy z dzieciństwa albo z przeszłości. To będzie ten zawód przyszłości zwany sentymentalistą, który będzie nam projektował takie doświadczenia. Tak jestem w stanie sobie wyobrazić, że będziemy pić czystą wodę, która poprzez światło, zapach czy temperaturę będzie nam przywodzić na myśl wino, gin z tonikiem, kawę albo ulubioną zieloną herbatę. No w taką stronę idziemy, w takim serialu i książce, którą ja uwielbiam i która niestety, ta saga się już skończyła, The Expanse. Jest taka scena gdzieś na początku, jak oni lecą swoim statkiem i rozmawiają, gotują sobie obiad, robią lasagne i rozmawiają o tym, że to mięso jest z soi, ten ser też jest z soi, a właściwie makaron też jest z soi, ale jest to tak świetnie zrobione, że smakuje jak lasagne na ziemi ze starych dobrych czasów. Więc myślę, że dokładnie tego typu obiekty będą nam w tym pomagać. A wracając do wszystkiego, co się dzieje wokół człowieka bądź na człowieku, tak jak powiedziałam już o tej głębokiej stymulacji, czy wewnątrzczaszkowej, czy stymulacji naczaszkowej, czyli tego, co tych impulsów, które wysyłamy przez czaszkę, nie wprowadzając niczego do jej wnętrza, pojawia się też dużo różnych chipów, które można sobie wszczepić w inne miejsca. Jest na przykład microchip implant z biohaku, który od 2019 roku produkuje szwedzka firma. I co ciekawe, Szwedzi bardzo chętnie z tej technologii korzystają. Ten implant się wszczepia w tym miejscu między kciukiem a palcem wskazującym, w tą miękką tkankę. I jest to implant wykorzystujący technologię NFC, znaną z wszystkich kart kredytowych, które używamy. Są to urządzenia pasywne, co znaczy, że przechowują dane, które mogą być odczytywane przez inne urządzenia, ale same nie mogą odczytywać tych informacji. I co takim implantem można robić? Można nim płacić. Więc jesteście w stanie nie przykładać telefonu, karty czy zegarka do terminala, tylko przyłożyć rękę. Jesteście w stanie mieć tam swoją historię choroby, jesteście w stanie przechowywać tam dane, które są Wam potrzebne do funkcjonowania, czyli na przykład dokumenty. I to jest ciekawe, to się pojawia coraz częściej. Jest też polska firma, która robi takie chipy, więc to jest jakiś element rzeczywistości. Druga firma, która robi takie chipy, to jest Biotech i jest to wiodąca firma z Wielkiej Brytanii. Biotech dla odmiany jest firmą, która zapewnia również kompleksowe, profesjonalne konsultacje medyczne dotyczące bezpieczeństwa samych chipów, jak i bezpieczeństwa ich zakładania oraz zapewnia, znaczy daje możliwość również przeprowadzenia zabiegu u nich. Więc jeżeli mielibyście taką fantazję, to w ramach City Break można sobie zafundować wszczep i zacząć być coraz bliżej koncepcji cyborga. Pamiętam, gdzieś czytałam wpis któregoś z naszych technologicznych polskich freaków, który właśnie opowiadał, że ma taki chip w dłoni i że mina pań w sklepach, jak płaci za zakupy ręką, jest bezcenna. Więc jeżeli macie potrzebę, to jest to już możliwe. Oczywiście największą sławą, trochę jak w branży kosmicznej, wprowadzania rozszerzeń wokół komunikacji mózg-komputer, a następnie komunikacji mózg-mózg, jest Neuralink, czyli firma Elona Muska. Musk się bardzo konkretnie wypowiedział na temat sztucznej inteligencji, stwierdził, że jest ona zagrażająca, więc trzeba stworzyć rozwiązania, które pozwalają nam nad nią zapanować. Jedną z koncepcji zapanowania nad nieprzewidzianą sytuacją wzrostu sztucznej inteligencji jest wzmocnienie możliwości poznawczych człowieka. Jak wiemy, Musk inspiruje się bardzo wieloma książkami science fiction. Ta koncepcja takiej koronki, którą on chce wszczepić, jest znana z książek już od lat 60. To jest super ciekawe, bo ten jego implant jest aktualnie jest najbardziej zaawansowanych implantów. Nie prowadzone są jeszcze badania na ludziach. Wiemy o tym, że jest on niezwykle skomplikowany. Cytując oświadczenie firmy, początkowym celem naszej technologii będzie pomóc osobom sparaliżowanym w odzyskaniu niezależności poprzez kontrolę komputerów i urządzeń mobilnych. Nasze urządzenia są zaprojektowane tak, aby dać ludziom możliwość łatwiejszego komunikowania się za pomocą tekstu lub syntezy mowy, podążania za swoją ciekawością w sieci lub wyrażenia swojej kreatywności za pomocą fotografii, sztuki lub aplikacji do pisania. Przy czym już wiemy, że możliwości tych implantów są zdecydowanie dużo większe. Implant Neuralinku, zwany jako Link, jest w zasadzie zminiaturyzowaną wersją głębokiego stymulatora mózgu. Jest to urządzenie wielkości monety, z którego wystaje wiązka maleńkich przewodów, z których każdy jest 5 razy cieńszy od ludzkiego włosa. Przewody mają być osadzone w korowej powierzchni mózgu, zdolne do ciągłej rejestracji za pomocą 1024 kanałów sygnałów neuronowych w tym samym czasie. Link zawiera indukcyjnie ładowaną baterię, która działa przez cały czas, sześcioosiową, inercyjną jednostkę pomiarową do śledzenia pozycji i ruchu głowy, dodatkowe czujniki do pomiaru takich rzeczy jak temperatura, ciśnienie oraz antenę Bluetooth Low Energy do połączenia implantu z aplikacją na smartfonie użytkownika. I jakkolwiek brzmi to strasznie, to są ludzie, którzy mają mniej zaawansowane implanty, które pozwoliły im wrócić do względnej normalności. Są osoby, które utknęły w swoich ciałach poprzez wypadek albo chorobę, które nie są w stanie komunikować się w żaden sposób, bo są tak dalece sparaliżowane, a właśnie implanty tego typu pozwoliły im za pomocą komputerów wrócić do relacji ze światem, bądź na przykład obsługiwać ramiona robotyczne. Czyli za pomocą myśli byli w stanie porozumiewać się z technologiczną ręką, która na przykład podawała im obiekty. Więc pod kątem radykalnego podnoszenia jakości życia, takie implanty mają nieprawdopodobną moc i są naprawdę wielkim, myślę, że darem technologii dla ludzkości. Ale pod kątem tego, jak sobie wyobrazimy, co takie implanty mogą nam robić, jeżeli damy je ludziom zdrowym i podłączymy do nieograniczonych możliwości internetu, zakładając rozszerzenie możliwości komputerów kwantowych, to tu odsyłam do filmu Transcendencja z Johnem Deepem. Ten film nie jest wybitny, ale bardzo ładnie pokazuje możliwości tego, co się może wydarzyć. Oczywiście poza bardzo zaawansowanymi wszczepami mamy też wszelkiego rodzaju hełmofony nakładane na głowę od epok Flex, czyli takiej czapki, która wygląda jak czapka pilota z II wojny światowej, pełna, tylko naładowana elektrodami. Myślę, że bardzo piękne obiekty jak Kernel Flow, który stworzył nową generację systemów pomiaru parametrów mózgu dzięki technologii, którą byśmy po polsku przeczytali jako TDF NIRS. I nie będę tego czytać po angielsku, bo połamię sobie język. Ale co jest ważne, technologia ta zadebiutowała w 2021 roku i noszony na głowie system przewyższa pod względem wydajności wszystkie istniejące systemy stacjonarne, bo większość tych systemów do śledzenia działania mózgu czy podniesienia jego wydajności to są duże systemy stacjonarne, które nie pozwalają nam sprawdzać, co się dzieje z mózgiem w ruchu. W tym momencie jest szansa, że będziemy w stanie spopularyzować ogólnie ogólne pomiary neuropoznawcze. Co znowu daje nam szansę, że czym mamy więcej danych, tym więcej możemy zrobić. No i takim upgrade'em tej sytuacji są oczywiście wszystkie roboty. Mamy na przykład robota, który nazywa się Meltant Bee, stworzonego przez japońską firmę Meltin. I jest to robot awatar z najbardziej zaawansowaną ruchowo i funkcjonalnie dłonią, która służy za najtrudniejszy, znaczy jest uważana za najtrudniejszy do opracowania element ludzkiego ciała i ciała robotycznego. I oczywiście tu Japończycy skupili się na dłoni, ale ja Was odsyłam jak zawsze w tym momencie do Boston Dynamics i do tego, co potrafi w tym momencie robot Atlas. Na YouTubie znajdziecie super filmiki, jak zmieniało się na przestrzeni ostatnich tak naprawdę 10 lat koncepcja Boston Dynamics na temat robotów i co w tej chwili robot Atlas potrafi. Tam jest taki filmik, jak ileś robotów robi parkour, jak one sobie świetnie radzą z saltami, z położeniem powierzchni pod różnym kątem, z grawitacją. No jest to niesamowite. No i znów, jeżeli sobie myślimy o wykorzystaniu tych robotów w armii, co oczywiście było testowane, no to się robi przerażające, ale jeżeli sobie myślimy o tym, że to tego typu roboty wykorzystują najtrudniejsze prace fizyczne i najbardziej niebezpieczne, no to znowu jest nadzieja, że ludzkość będzie miała szansę, co i pewnie nie skorzysta, skupienia się na dużo bardziej rozwojowych elementach ratowania świata. No i gdybyśmy chcieli fantastycznie podsumować, gdzie te koncepcje transhumanizmu zarysowane w dużym skrócie są przedstawione, no to oczywiście Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, swojego czasu najbardziej oczekiwana gra komputerowa, pokazują bardzo dobrze, jak ludzie sobie wyobrażają funkcjonowanie jako cyborgi i jak może wyglądać nasza posthumanistyczna rzeczywistość. Więc wszystkich grających odsyłam, ja nie gram, aczkolwiek koncepcja mnie bardzo interesuje. Jest oczywiście bardzo dużo lepszych i gorszych filmów sci-fi, które tą koncepcję rozwijają albo pokazują z różnych stron. Ja bardzo lubię koncepcję, a właściwie książkę, na której jest oparty serial Po węglu i tam jest ta koncepcja stosów, w których jest utkwiona nasza świadomość i można je aplikować do różnych ciał. Więc do tego Was bardzo odsyłam. Oczywiście zwracam uwagę na to, co zdecydowana większość z Was wie, że filmy science fiction na ogół są słabszymi kopiami wybitnych książek, chociaż ostatnia Duna pokazała, że może być też naprawdę na odwrót. I na koniec, dla tych, którzy nie widzieli, bądź dla tych, którzy widzieli tylko raz, odsyłam Was do filmu Foton Normana Leto. Ten film powstawał 10 lat. Jest to podsumowanie ludzkiej wiedzy na temat życia i ewolucji. Wizualizuje to, co wiemy dziś na temat procesu tworzenia się materii. Film podzielony jest na 3 części. Pierwsza część opowiada o tworzeniu się materii, gwiazd i planety. Druga wyjaśnia, co dzisiaj wiemy na temat powstawania życia. A trzecia część jest wizją świata przyszłości w perspektywie nie dziesiątek, ale tysięcy lat. Przewidywania oparte są na obecnych trendach futurologii. Internet stopniowo ewoluuje w stronę specyficznej formy sztucznej inteligencji. Być może nawet świadomości. Film sięga dalej, odważnie prognozując dalsze łączenie człowieka z technologią i zmianę skupienia ludzkości, która zostanie połączona ze sobą w jednej sieci. W dalszej części film ukazuje zaskakujące rozwiązania architektoniczne oraz samoreplikujące się maszyny. Ja byłam na tym filmie pierwszy raz, jak on wyszedł z moją przyjaciółką wówczas w Ninotece i wychodząc z niego myśmy stwierdziły, że jesteśmy za głupie. W sensie myślę, że wiele osób może mieć poczucie, szczególnie, że ten film jest długi, obłędny wizualnie, ale też dla ludzi, którzy wyrośli na kulturze filmów teledyskowych może być nudny. Myśmy miały poczucie, że trzeba to obejrzeć jeszcze raz. Do tej pory ja ten film widziałam kilka razy, za każdym razem odkrywam w nim coś nowego. Chciałabym, żebyście się nie zniechęcili. Ten film jest na Netflixie, więc jest dostępny. Gdybym miała powiedzieć, jaki film od strony naukowej zrobił mi mind-blowing, to jest to Foton. Więc tym poleceniem zamykam odcinek o transhumanizmie. Uważam, że jest to absolutny skrót i bardzo możliwe, że do niego wrócę. Również w kontekście zagrożeń, które za tym idą. Bo poza tym, że tam idzie wiele gigantycznych nadziei dla nauki, to tak jak zawsze powtarzam, ogniem posługujemy się od 80 tysięcy lat i nadal potrafimy podpalić dom. Internet mamy od lat no, w takim szerokim paśmie 30 i nadal nie radzimy sobie z hejtem w nim czy z wykradaniem danych. Więc transhumanizm jest rzeczywiście ostrymi żyletkami w rękach 4-latków na ten moment. I tym pozytywnym akcentem miejcie bardzo dobry dalszy dzień i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam.